Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego w studio i Kazimierz Koralewski, wiceprezes Portu Gdynia, zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, witam.
Już 17 września, czyli w najbliższą sobotę, otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Po ponad 2 latach intensywnych prac niezależne przejście z Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie jest gotowe. Dzięki wybudowaniu kanału polskie jednostki będą mogły przekraczać Mierzeję Wiślaną, nie wpływając na wody terytorialne Rosji. I pojawił się sondaż ciekawy dla Wirtualnej Polski. Zdecydowanie pozytywnie inwestycje ocenia 26,2% respondentów, raczej pozytywnie 27,5% respondentów. Raczej negatywnie inwestycje ocenia 14,7% pytanych, a zdecydowanie negatywnie 12,6%. Jak przekop panów zdaniem wpłynie na gospodarkę i regionu, i w ogóle? Bo widać też, że zdanie Polaków co do przekopu bardzo się zmieniło ostatnio. No to teraz czego możemy się po tym przekopie, jakich skutków spodziewać? I może zaczniemy od pana Kazimierza Koralewskiego, który jest zdalnie.
Tak, no ja bym tutaj abstrahował od kosztów wykonania tego przekopu, bo przecież budujemy dziesiątki czy setki kilometrów autostrad, dróg szybkiego ruchu i budowę tego przekopu możemy porównać z kilkunastoma, czy bardziej skomplikowanymi, albo kilkudziesięcioma kilometrami autostrady, czy drogi szybkiego ruchu gdzieś w płaskim terenie. Porównywalny koszt, a więc bym powiedział, tak jak budujemy drogi, tak samo należy budować tego rodzaju przejścia, które udrożnią, czy ożywią w ogóle życie gospodarcze i w ogóle może nawet turystyczne, albo nawet przede wszystkim tego okręgu, który do tej pory miał takie ryzykowne przejście przez Cieśninę Pilawską, bo od wielu lat okazało się, że Rosja jest tak niewiarygodna dla biznesu, że w Elblągu po prostu tej gospodarki morskiej prowadzić się w taki sposób nie da. Przedsiębiorcy się wycofywali ze swoimi projektami. Stąd taka decyzja o przekopie jak najbardziej spowoduje, że dzisiaj przedsiębiorcy polscy mogą zarówno i w województwie pomorskim czy warmińsko-mazurskim mogą planować długofalowo, bo po prostu ten przekop będzie działał i nikt go nie jest w stanie zablokować, zrobić jakieś niespodzianki. Stąd jest to oczywiście rynek otwarty przede wszystkim na ładunki masowe, ale myślę, że 4-krotne zwiększenie możliwości przeładunkowych tego portu to jest bardzo ważny element, taki bodziec dla tego obszaru gospodarczego, jakim jest Elbląg i okolice.
Niezależność i wzrost możliwości przeładunkowych portu w Elblągu, jak pan profesor Grzybowski, jakie pan z tym łączy nadzieje?
To znaczy, ja patrzę się trochę inaczej na ten przekop, bo został on atrakcją, jest atrakcją turystyczną, już wiadomo o tym. Chodzi o to teraz, że był atrakcją gospodarczą. Na port patrzę się nie tylko z punktu widzenia przeładunków, ale jako miejsce aktywności gospodarczej i logistycznej. Przecież właśnie dostęp do Elbląga od strony morza może być atrakcyjny dla przedsiębiorców, bo niedawno byłem w porcie Elbląg i powiedzmy sobie szczerze, że aktywny był ostatnio Elbląg dlatego, że był przekop, bo tam przeładowywano część ładunków, które służyły do budowy tego przekopu. Natomiast są tam przestrzenie, na szczęście jeszcze nie zabudowane, jak to się dzieje w niektórych portach. Nie są to przestrzenie deweloperskie, mam nadzieję, i w nich może uaktywnić się działalność przemysłowa. Pamiętajmy o tym, że w Elblągu budowano małe jednostki, budowano okręty, zamek produkował całymi seriami linie wałów z śrubami nastawnymi, a później turbiny. Jest stocznia, która została przejęta przez prywatnego właściciela, ale chyba nie miał specjalnej koncepcji albo pieniędzy na prowadzenie tej stoczni, ale jest. I zanurzenie nawet było mniejsze, jakie teraz jest, niewielkie zanurzenie, a jednak wszystko tam działało i przemysł funkcjonował. Także przemysł meblowy i innego typu przemysły. W związku z tym, co pokazał nam COVID, dążymy do deglobalizacji, już nie globalizacji, tylko przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu. Wydaje mi się, że przekop jest sygnałem, że w Elblągu też może powstać produkcja na rzecz rynku, na przykład europejskiego czy rynku bałtyckiego, i może być to produkcja bardziej złożona niż była prowadzona dotąd. A więc chciałbym, żeby przekop był nie tylko atrakcją turystyczną, ale także atrakcją gospodarczą.
Ale a propos jeszcze tych atrakcji turystycznych, to może nie sam przekop w sobie jako atrakcja turystyczna, ale jako taka trampolina do rozwoju turystyki, bo Mierzeja Wiślana, Zalew Wiślany, okolice przekopu to nie tylko sam port w Elblągu, a tam jest mnóstwo dodatkowych fajnych miejscowości, to między innymi Frombork, Tolkmicko, Braniewo, które jest, bym powiedziała, taką bardzo niedocenianą perełką turystyczną. Ostatnio po kilku latach przerwy pojechałam sobie do Fromborka i zobaczyłam inwestycje. To miasto zaczyna, a właściwie bym powiedziała, że budzi się dopiero do życia, bo widać, że tam się coś zaczyna dziać. Jak przekop właśnie wpłynie na tę część gospodarki, nie tylko takiej morskiej, ale właśnie wszystko, co stanowi ten dodatek do zalewu, do morza, do dróg wodnych, do śródlądowych dróg wodnych.
No, Urząd Morski zbudował wiele marin w tym regionie i faktycznie tak jakby wyprzedzając to, co się dzieje i możliwość dostępu drogi wodnej. Ale jeszcze, jak pani redaktor mówi o inwestycjach, to pamiętajmy o tym, że w Elblągu jest dobrze zrobiony terminal pasażersko-samochodowy z możliwością podejścia promu i wykorzystania tego promu do transportu i samochodów, i ludzi. Więc jest też przestrzeń do wykorzystania, powiedziałbym, nie tylko turystycznego, ale właśnie turystyczno-gospodarczego, tak bym powiedział.
Mm-hmm. Panie prezesie?
Tak, ja myślę, że ta poprawa dostępu do Elbląga od strony lądu już wcześniej dzięki SC7 to jest naprawdę bardzo ważny element logistyczny i dzisiaj widzimy to już w sezonie całorocznym, że turyści tam przejeżdżają właśnie przez tą łatwość dostępu na całą Mierzeję i przecież i również i do Elbląga. Więc rzeczywiście jest to ogromny bodziec rozwojowy, a teraz poprawi się dostęp od strony morza, czyli tak naprawdę ten Elbląg się tu spina w tym momencie jako taki węzeł logistyczny, jak najbardziej, tak jak powiedział pan profesor. Także widzę, że pan profesor widzi to bardzo, bardzo szeroko i rzeczywiście tak jest. Ja to widzę jako portowiec w sensie i infrastruktury, i przeładunków, i tych operatorów, którzy tam mogą operować, ale przecież rzeczywiście to są i również i producenci, którzy mogą importować czy eksportować swoje wyroby. Kiedyś pływałem po tym zalewie do Kaliningradu. Wiem, jak ten zalew wygląda, jaki był tor wodny, powiedzmy, jakie tam są możliwości żeglugi. I dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że będą mogły wchodzić jednostki do nawet 5000 ton ładowności, w przyszłości oczywiście po pogłębieniu, bo w tej chwili to jest tam powiedzmy maksimum 1000 ton. Więc dlatego powiedziałem, że te możliwości zwielokrotniają się co najmniej czterokrotnie, jeśli chodzi o te możliwości przeładunkowe, a to rzeczywiście jest potężny impuls rozwojowy, zwłaszcza dla tych terenów północno-wschodnich, całego Zalewu Wiślanego, zwłaszcza również ten pasażerski. No, tego nie negujmy w żaden sposób, albo nie doceniajmy to, no tak trzeba powiedzieć, że przecież to jest też, że taki element, że chcemy być państwem morskim i całe polskie wybrzeże że powinno być zagospodarowane i wykorzystywane, a więc tu od strony wschodniej do tej pory to była jakaś taka martwica, dzisiaj jest perspektywa ożywienia.
No ale powiedzmy sobie, że nawet to 1000 ton nie było wykorzystywane, więc jest szansa, zacznijmy od
wykorzystania ze strony Rosji, no, więc no to był ten problem.
Zacznijmy od wykorzystywania tego 1000 ton, bo praktycznie przeładunki największe w porcie Elblągu były wtedy, gdy importowano węgiel przez Elbląg. Więc idźmy jeszcze innymi torami i innym obszarem aktywności gospodarczej.
Czyli wykorzystujmy nasze możliwości, jakie w tej chwili mamy i rozbudowujmy je, rozwijajmy je, i żeby doprowadzić też do rozwoju i portu, i żeglugi. Ja tylko dodam, że dzisiaj w Elblągu trwa drugi dzień konferencji naukowców i ekspertów z dziedziny transportu morskiego, portów przeładunkowych, a także przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Podpisano wczoraj porozumienie między portami w Elblągu i Vordingborg w Danii, więc otwieramy się, port w Elblągu otwiera się też na Skandynawię, więc to jest kolejna rzecz, o której myślę, my nie myślimy, nie mówimy i nie doceniamy.
Znaczy nie wiemy nawet o tym, że jest trasa, która prowadzi przez cały Bałtyk w obszarze małych portów, i podpisanie tej umowy to jest jeden z elementów czy efektów projektu badawczego, który prowadził Instytut Morski w Gdańsku, teraz części Uniwersytetu Morskiego, w którym udowodniono, że jest szansa na wykorzystanie żeglugi bliskiego zasięgu, i tam tą drogę wykorzystywał statek około 100-metrowy, tak, który wszedł do Wodosławowa niedawno i pokazywał, że można tą short shipping, czyli żeglugę bliskiego zasięgu, aktywnie wykorzystywać, więc Elbląg dostał szansę. Teraz musi ją wykorzystać.
No i my będziemy trzymać. No
to się, ja myślę, bardzo, że to się, proszę Państwa, ziści, bo jak już wiemy dzisiaj, że operatorzy rezerwują powierzchnie magazynowe w porcie w Elblągu, no to jest wyraźny sygnał, że biznes już ten pomysł podjął i będzie na pewno kontynuacja.
No to ja tylko jeszcze wymienię, może dla też potencjalnych inwestorów, którzy nas słuchają, w Elblągu zainwestowano ponad 100 milionów w port, zbudowano terminale przeładunkowe, pasażerski, również są nowe nabrzeża, poszerzono zakres kontroli w porcie, by poszerzyć asortyment przeładowywanych artykułów. Jest mobilny punkt kontroli weterynaryjnej, punkt kontroli fitosanitarnej. Pozwoliło to na wprowadzenie do obrotu towarów, które właśnie podlegają takiej kontroli, czyli rozszerzono możliwości przeładunków w porcie. Zmieniamy temat. Teraz trochę o morskich sprawach, pełnomorskich bym powiedziała. Klaus Michel Kühne. Dobrze wymawiam, tak, dziękuję. Tak. Większościowy udziałowiec Kühne Nagel publicznie skrytykował w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine informacje, że Hapag-Lloyd, którego jest ten pan współwłaścicielem, rejestruje w tej chwili ogromne przychody. Na to powołuje się gospodarkamorska.pl. No i ten Klaus Michael Kühne powiedział też, że armator zarabia zbyt dużo pieniędzy. On sam nie akceptuje tego, że te zarobki wynikają z bardzo wysokich stawek frachtowych na rynku kontenerowym. Taki przykład dla Państwa, jak bardzo wzrosły ceny frachtu. Przykład pewnej amerykańskiej firmy, która w 2020 płaciła 3,5 tysiąca dolarów za kontener, podczas gdy w październiku 2021 roku ceny wynosiły już od 3,5 tysiąca, wzrosły do 20-25 tysięcy dolarów. No to są jakieś takie nieprawdopodobne zyski, ponadnormatywne. To wyjątkowe podejście właściciela do sprawy, współwłaściciela firmy armatorskiej.
No tak, on podszedł bardzo społecznie do tego zagadnienia, bo obserwuje na bieżąco, co się dzieje w firmie, który jest współwłaścicielem, ale no, doszło do tego, że mamy rynek oligopolistyczny i armatorzy liniowi praktycznie ustalają stawki według uznania, a nie ma wyjścia, no bo jak oni między sobą ustalą...
Ale prawie z kapelusza można byłoby powiedzieć te stawki.
No, one są wymuszone popytem na rynku międzynarodowym, na wszystkich rynkach większych, czyli rynku amerykańskim, Unii Europejskiej i rynku azjatyckim.
To pytanie do panów. Dlaczego kontrahenci akceptują tak wysokie stawki? Gdyby nie akceptowali, stawki by musiały spaść.
No, kryzys gospodarczy, myślę, że tu jest praprzyczyną tego zjawiska. Pozrywane łańcuchy logistyczne, więc to wszystko, co funkcjonowało do tej pory w imporcie, eksporcie, w handlu w ogóle globalnym, nagle zostało w różnych miejscach pozrywane i dzisiaj kupcy, jak również producenci szukają innych źródeł zaopatrzenia i to spowodowało taki chaos w liniach żeglugowych, w tym całych, powiedzmy, to się w tych okienkach, które są gdzieś poukładane w spedycji. I spowodowało to tak gwałtowny chaos, że w różnych portach, w jednych się pojawiła kongestia jednostek na redach, porty były często zamykane, a w innych miejscach z kolei braki na przykład pustych kontenerów, bo one odpowiednio nie wracały, więc naprawdę to powodowało właśnie, że stawki, armatorzy zaczęli dyktować tak wysokie stawki, czy klienci się licytowali wręcz można powiedzieć o dostęp do kontenerów, do przewozów i stąd myślę, że tak to wzrosło. Czyli kryzys gospodarczy był i jest przyczyną tego chaosu w gospodarce światowej i jest przyczyną tych wzrostu stawek. Stąd ten chaotyczny wzrost popytu w jednych miejscach, gdzie indziej z kolei kongestia, więc nagle tych jednostek było za mało.
Ale armatorzy się też do tego przyczynili i rząd amerykański nawet interweniował na...
I francuski.
I francuski, zresztą właściwie wszyscy, bo w Wielkiej Brytanii to samo. Unia Europejska też zareagowała na wezwanie operatorów i spedytorów. Po prostu armatorzy nawet nie odbierali pustych kontenerów, sterowali sobie wejściami do portów, nie trzymali się rozkładów jazdy, a jak nie ma rozkładów frachtów, no to już właściwie w ogóle się robi bałagan na rynkach i dostaw, i rynkach odbioru. Więc oni też szarpali sami ten łańcuch logistyczny, wykorzystując to do podwyższenia frachtów.
A jak rozbić ten oligopol? Czy to się w ogóle da? Dzisiaj?
No, rynek znajduje na pewno panaceum na tego rodzaju powiedzmy politykę armatorów, bo w końcu jest to rynek konkurencyjny i w momencie, kiedy zmienimy już biznes, znajduje już inne źródła zaopatrzenia i rozkłada to odpowiednio w czasie, bierze pod uwagę pewne ryzyka terminowe i potem już nie akceptuje tak wysokich cen, w związku z tym one podlegają negocjacji i szacuje się, że do końca przyszłego roku na pewno te frakty znacząco spadną, także będzie ten trend spadkowy, tak się szacuje, właśnie ze względu na to, że to klienci zaczynają negocjować, rozciągać w czasie również te swoje działania gospodarcze, co oczywiście wpływa na popyt i zmniejsza go po prostu, a więc i armatorzy muszą na to odpowiadać. Ale zauważa się, że armatorzy wykorzystali ten złoty czas, bo wchodzą z logistyką również na ląd, kupują nawet linie kolejowe, kupują terminale, kupują być może porty, gdzie je można nabyć albo dzierżawią.
I będzie większa monopolizacja rynku.
Monopolizacja idzie w tym kierunku właśnie, że opanowany jest cały łańcuch logistyczny.
I będziemy płakać i płacić więcej.
No tak, ale nie chciałem powiedzieć, że jeszcze jedną rzecz, na co pan prezes zwrócił uwagę, że może jeszcze jest jedna sytuacja. Kilka lat temu zamawiano duże statki kontenerowe i w tym roku, w 2023-2024 będzie wchodził nowy tonaż z nową przestrzenią ładunkową i być może to też wpłynie na zmniejszenie frachtów, na zwiększenie podaży przestrzeni ładunkowej.
To na koniec pytanie jeszcze do pana prezesa, bo przed audycją kilka dni temu rozmawialiśmy o tym, jak porty są przygotowane do przeładunku węgla. Jak to wygląda w porcie Gdynia?
No tak, spodziewaliśmy się, że będziemy musieli przez gdyński port przepuścić w imporcie rekordowe ilości węgla. Gdynia już w poprzednich latach swojej działalności, Gdyński Port, takie rekordy pobijał w przeładunkach, więc odnieśliśmy się do tego poziomu mimo trwających jeszcze robót torowych na stacji Port Gdynia. I udało się nam we współpracy z operatorami operującymi w terminalu, w terminalach również, które przeładują węgiel, jak również przewoźnikami kolejowymi, spedytorami, zorganizować taką koordynację, która sprawiła, że wykorzystujemy już od września, od początku września, w 100% wykorzystujemy okienka dla statków przeznaczone w rozładunku węgla i w 100% wykorzystujemy, no to tak brzmi teoretycznie, w 100%, znaczy odnosimy się do tego poziomu, który założyliśmy po prostu, a nie wykluczam zwiększenia tych możliwości. W 100% założenia wykorzystujemy, jeśli chodzi o wywóz węgla koleją.
Oczywiście musimy stawiać kropkę.
Już na dzisiaj zauważyłem, że 16% wywozimy transportem drogowym, więc myślę, że tutaj to też zwiększy ten wolumen wywozu. Na 100% z morza i na 100% w głąb lądu.
Dziękuję bardzo. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i dziękuję. Kazimierz Koralewski, wiceprezes portu Gdynia. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Ja również Panom i Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.